Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosochowicz. Mamy dziś środę, 23 stycznia. Za szybką studia znajdują się realizujący tę audycję Grażyna Chmurska i Toni. Po dzienniku nadamy przegląd prasy francuskiej Anny Rzeczyckiej i Piotra Błońskiego, kronikę europejską Marka Brzezińskiego dotyczącą nowości muzyki klasycznej, kronikę Piotra Kamińskiego oraz felieton multimedia Stefana Rygera, a także kronikę teatralną Agnieszki Kumor. O rogaczkach wersalskich mówić będzie potem Katarzyna Zawicka, a magazyn literacki przedstawi Sylwia Gips. Na zakończenie, jeśli to się uda, nadamy kolejną lekcję języka francuskiego z cyklu Mission Paris. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. Nadal wysoce są rozchwiane światowe giełdy finansowe. W Davos rozpoczęło się kolejne forum ekonomiczne. Komisja Europejska zadecydowała o znacznej obniżce gazów ocieplających do PWE do roku 2020. Palestyńczycy ze strefy gazy wobec izraelskiej blokady idą po zakupy do Egiptu. Prezydent Mubarak im na to pozwala. Wśród filmów nominowanych do Oscara znajduje się Katyń Andrzeja Wajdy. A teraz pełne wydanie naszego dziennika RFI, który przygotowałem wraz z Anną Rzeczycką i Markiem Brzezińskim. Po obniżeniu przez amerykańską rezerwę federalną stopy procentowej o 75 punktów bazowych, na europejskich giełdach nastąpiło niemal natychmiastowe odbicie. Po południu natomiast na giełdach europejskich ponownie nastąpiła poważna bessa, głównie z uwagi na to, że Europejski Bank Centralny poinformował, że w Eurolandzie, w przeciwieństwie do USA, nie ma na razie mowy o żadnych obniżkach stóp procentowych. Do obniżki stóp najwyższej od 15 lat doszło po dwóch dniach potężnych spadków na rynkach azjatyckich. Japoński Nikkei 225 zanotował największą dwudniową zniżkę od prawie dwóch dziesięcioleci, tracąc niemal 5%. W Szanghaju przecena wyniosła 7,2%, w Hongkongu 8,7%, a w Mumbai 5%. I w tej atmosferze kryzysu na światowych giełdach rozpoczyna się w Davos w Szwajcarii Światowe Forum Ekonomiczne. Do niedzieli w tym szwajcarskim kurorcie będzie się spotykać 2,5 tysiąca szefów dużych przedsiębiorstw, ministrów, premierów i głów państw. Uroczystego otwarcia forum w Davos dokonała szefowa dyplomacji amerykańskiej Condoleezza Rice po spotkaniu się z przybyłymi na to spotkanie prezydentami Pakistanu Perwezem Musharrafem i Afganistanu Hamidem Karzajem. Swój przyjazd na forum w Davos anulował, tłumacząc się zbyt napiętym programem najbliższych dni, szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.
Prezydent Nicolas Sarkozy jest zdania, że zwolnienie tempa rozwoju gospodarczego i kryzys na światowych giełdach powinny być czynnikami powodującymi przyspieszenie wprowadzania we Francji reform. Zapowiedź tego typu zamierzeń padła w czasie spotkania prezydenta z tak zwaną Komisją Attaliego, która przedstawiła Sarkozy'emu raport zawierający 316 propozycji pozwalających na przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego. Sarkozy zapowiedział zwiększenie wysiłków zmierzających do przyjęcia pakietu konkretnych zmian, które ożywią gospodarkę francuską. Między innymi temu poświęcone będzie zaplanowane na początek lutego seminarium, na którym rząd ustawi hierarchię wartości i przyjmie listę priorytetów. Teraz raport Komisji Attaliego, byłego doradcy socjalistycznego, prezydenta François Mitterranda, ma być przedstawiony w Zgromadzeniu Narodowym, gdyż Sarkozy życzyłby sobie, aby deputowani wyrazili swoje za i przeciw wobec proponowanych w raporcie rozwiązań. Już teraz jednak wiadomo, że niektóre z propozycji odrzuca sam prezydent. Między innymi chodzi o reformę administracji polegającą na zlikwidowaniu departamentów. Attali proponuje w ciągu 10 lat wzmocnienie regionów. Miałoby to prowadzić do zmniejszenia wydatków podatników. Według Sarkozy'ego można to osiągnąć bez likwidacji departamentów, których racja bytu ma swoje korzenie historyczne. O gospodarce tyle, że w kontaktach indyjsko-francuskich prezydent Francji będzie rozmawiał w piątek i w sobotę w czasie dwudniowej wizyty w Indiach, dokąd przybywa w roli gościa honorowego obchodów niepodległości tego kraju. Rozmowy z prezydentem Prathiba Patilem i premierem Manmohanem Singhem będą dotyczyły m.in. współpracy w dziedzinie wykorzystania atomu dla celów cywilnych, a dalej przemysłu wojskowego, lotnictwa, przemysłu farmaceutycznego, kolejnictwa, uzdatniania odpadów i infrastruktury. Liczący ponad miliard mieszkańców Indii, których rozwój gospodarczy w ubiegłym roku kształtował się na poziomie 9%, mają ogromne potrzeby. Tymczasem obecność Francji na tutejszym rynku spadła z 4% w latach 80. do niecałych 2%. Dla porównania liczba ta w przypadku Niemiec jest znacznie wyższa i wynosi 4,5%. Odzyskanie straconego terenu nie będzie łatwe, bo Indie wolą rozwijać stosunki gospodarcze z Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Pałac Elizejski dał do zrozumienia, że po wizycie Sarkoziego nie należy oczekiwać gwałtownego przełomu w stosunkach francusko-indyjskich, nawet jeśli w tym czasie zostaną podpisane ważne umowy handlowe.
Tu Paryż, Radio France Internationale, a to dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Aż o 1/5 będą musiały zmniejszyć emisję gazów zanieczyszczających atmosferę naszej planety do roku 2020 wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej. Taka jest decyzja Komisji Europejskiej, która teraz ma być zatwierdzana przez poszczególne rządy 27 krajów należących do UE i przez Parlament Europejski. Jeśli to nastąpi, to Unia będzie ciałem, które stanowić będzie przykład w dziedzinie wprowadzania w życie ekologicznych innowacji w przemyśle po wygaśnięciu postanowień z Kioto w roku 2012. Wyzwanie dotyczące poradzenia sobie z ocieplaniem się klimatu na naszym globie jest najważniejszym wyzwaniem politycznym naszego pokolenia, powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, który dodał także w sposób spektakularny, że w roku 2020 walka z ocieplaniem się atmosfery na naszej planecie kosztować będzie każdego obywatela UE zaledwie około 3 euro tygodniowo. Tymczasem władze polskie podchodzą do przyjętego w Brukseli rozwiązania z niechęcią. Chcielibyśmy, aby Komisja Europejska wzięła pod uwagę fakt, że wytwarzanie prądu elektrycznego w Polsce nadal opiera się głównie na węglu, powiedziała agencji France Presse Elżbieta Strulska, rzecznik Polskiego Ministerstwa Środowiska. A produkcja elektryczności z węgla jest metodą powodującą największe zanieczyszczenie naszej atmosfery. W nocy z wtorku na środę na granicy strefy Gazy z Egiptem Palestyńczycy zdetonowali 5 ładunków wybuchowych, które poważnie uszkodziły umocnienia graniczne. Przez wyrwy w ogrodzeniach do Egiptu przedostawać zaczęli się Palestyńczycy, by po drugiej stronie granicy kupować towary, których z powodu izraelskiej blokady nie można dostać w strefie Gazy. Egipska policja, wysłana na pomoc Straży Granicznej, pozwoliła tysiącom Palestyńczyków z walizkami i wózkami do transportu produktów przejść przez granicę. Nie zareagowała także palestyńska policja lojalna wobec radykalnego Hamasu, który od lata ubiegłego roku kontroluje strefę Gazy. Z Egiptu Palestyńczycy wracają z mlekiem, papierosami i plastikowymi butelkami pełnymi benzyny. Prezydent Egiptu Hosni Mubarak oświadczył, że Kair udziela zezwolenia Palestyńczykom na pokojowe i czasowe przekroczenie granicy między strefą Gazy a Egiptem. Kairska policja zatrzymała ponad 500 osób manifestujących w stolicy Egiptu poparcie dla Palestyńczyków. Blokada przejść granicznych ze strefą Gazy skierowana przeciwko palestyńskim bojówkom atakującym izraelskie miasta ze strefy Gazy obowiązuje ze strony Tel Awiwu od 5 dni. Wobec nasilającej się krytyki społeczności międzynarodowej Izrael zezwolił we wtorek na dostarczenie 360 tysięcy litrów mazutu dla jedynej elektrowni w strefie Gazy. Sytuacja w strefie Gazy omawiana będzie dzisiaj na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Unia Europejska uważa, że blokada strefy Gazy jest zbiorową karą dla 1,5 miliona mieszkańców regionu. Według irańskiej agencji prasowej ISNA prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad zapowiedział, że ewentualne przegłosowanie sankcji wobec Teheranu przez stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ plus Niemcy podczas spotkania w Berlinie w żaden sposób nie spowoduje tego, aby Iran zaprzestał badań i produkcji energii jądrowej. Szef negocjacyjnej delegacji irańskiej Saad Jalili oświadczył na forum Parlamentu Europejskiego, że, cytuję, wszyscy uznają fakt, że działalność Iranu na polu energii jądrowej odbywa się w celu pokojowym, koniec cytatu. Jak poinformował szef dyplomacji rosyjskiej Sergiej Lawrow, nowa rezolucja ONZ przewiduje bezpośrednie negocjacje Iranu z 6 krajami. 5 stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa plus Niemcy. Uwarunkował on wszczęcie tych negocjacji zgodą Teheranu. Poza sprawą Iranu minister spraw zagranicznych Rosji poruszył też podczas spotkania z dziennikarzami sprawę rozszerzania NATO. Poinformował, że jest to krok w celu pogorszenia stosunków z Moskwą, a prowadzenie tego rodzaju polityki jest spadkiem po okresie zimnej wojny. Ostrzegł także, że ewentualne uznanie niepodległości Kosowa będzie zachęcało wszystkich separatystów do podejmowania takich samych kroków na całym świecie. W Brukseli poinformowano, że prezydent Rosji Władimir Putin przybędzie na początku kwietnia do Bukaresztu na posiedzenie na szczycie krajów należących do NATO. Pentagon ustami rzecznika Jeffa Morella poinformował, że w najbliższych tygodniach dojdzie do ostatecznego porozumienia z władzami czeskimi na temat umieszczenia na terytorium Republiki Czeskiej elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. AFP przypomina, że Stany Zjednoczone zamierzają do roku 2012 umieścić 10 wyrzutni rakietowych w Polsce i radar w Czechach. Polska domaga się w zamian za to amerykańskiego wkładu w polski system obronny, a Czechy chcą konkretnych amerykańskich kontraktów w przemyśle zbrojeniowym. Francuska agencja przypomina także, że projektowi temu zdecydowanie sprzeciwia się Rosja, która stanowczo odmawia, aby pod jej nosem były zainstalowane jakiekolwiek wojskowe instalacje USA.
Sąd w Mińsku skazał na kary zapłacenia grzywny w wysokości od 500 do 700 dolarów oraz 15 do 20 dni aresztu 21 osób zatrzymanych w czasie demonstracji w stolicy Białorusi. Manifestacja została zorganizowana przez właścicieli małych przedsiębiorstw i sklepikarzy. Tego typu akcja protestacyjna jest czymś wyjątkowym na Białorusi, gdzie obowiązuje model silnie scentralizowanej gospodarki. W czasie przesłuchania na sali sądowej wielu spośród obecnych tam uczestników manifestacji skarżyło się na brutalność milicji. Liczne były przypadki pobicia demonstrantów przez funkcjonariuszy. Informacje podaje AFP, powołując się na wiadomości przekazane przez ośrodek Wiasna, zajmujący się przypadkami łamania praw człowieka na Białorusi. Przyczyną protestu są zmiany, jakie wprowadził prezydent Aleksandr Łukaszenka. Od 1 stycznia osoba zatrudniająca pracownika musi swoje przedsiębiorstwo zarejestrować jako prywatną firmę, a to związane jest ze znacznie wyższymi podatkami i opłatami. Na 200 tysięcy drobnych przedsiębiorców działających na Białorusi niemal 1/3 zatrudnia przynajmniej jednego pracownika. Manifestantów poparł przywódca opozycji Aleksandr Minkiewicz, który kandydował w wyborach prezydenckich w 2006 roku.
Tu Paryż RFI. Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje do tegorocznych Oscarów. Najwięcej emocji budzą nominacje na najlepszy film roku. O statuetkę w tej kategorii ubiegać się będzie 5 obrazów: Pokuta Joe Wrighta, Juno Jasona Reitmana, Michael Clayton, Tony'ego Gilroya, To nie jest kraj dla starych ludzi, braci Coen, oraz Aż poleje się krew, Paula Thomasa Andersona. W kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny znalazł się Katyń, wstrząsająca opowieść o 22 tysiącach polskich oficerów zamordowanych w 1940 roku z rozkazu Stalina przez NKWD i pogrzebanych w zbiorowych grobach pod Charkowem. Oprócz najnowszego filmu Andrzeja Wajdy o Oscara w tej samej kategorii walczyć będą Dwunastka Nikity Michalkowa z Rosji, Fałszerze Stefana Rusowickiego z Austrii, Bofor Josefa Sedara z Izraela i Mongo Siergieja Bodrowa z Kazachstanu. Wszystkie te obrazy w jakiś sposób nawiązują do tematyki wojennej. Międzynarodowa premiera Katynia będzie miała miejsce niebawem na 58. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Potem film ma być pokazywany w całej Europie. Trwają już ponadto negocjacje z dystrybutorami z obu Ameryk. Jednocześnie jednak, co podkreślono na konferencji prasowej, są na świecie dystrybutorzy, którzy odmawiają dystrybucji Katynia, ponieważ, jak tłumaczą, nie chcą narazić się Rosji. Andrzej Wajda ma już w dorobku nominację do Oscara za Ziemię obiecaną, Panny z Wilka i Człowieka z Żelaza. W 1999 roku otrzymał Oscara za Całokształt twórczości. Statuetkę wręczono mu podczas gali w 2000 roku. Jeśli chodzi o francuskie nominacje do Oscarów, to na liście faworytów ubiegających się o nagrody aktorskie znalazła się Marion Cotillard, odtwarzająca rolę Edith Piaf w filmie Niczego nie żałuję. O Oscara dla najlepszego filmu animowanego roku starać się będzie Persepolis Marianne Satrapi, autorki znanych komiksów, a od pewnego czasu także reżyserki filmowej. Swój autobiograficzny film Marianne Satrapi zrealizowała wraz z Vincentem Parnu. Trzecim francuskim kandydatem do najbardziej liczącej się na świecie nagrody filmowej będzie Skafander i motyl oraz nakręcony we Francji i z francuskimi aktorami przez Amerykanina francuskiego pochodzenia Juliana Schnabela. Schnabel ma szansę na Oscara za reżyserię. W półfinałach wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open w Melbourne spotkają się w turnieju panów Szwajcar Federer z Serbem Djokovicem oraz Hiszpan Nadal z Francuzem Tsongą. W turnieju pań zmierza się w półfinałach Serbka Jankowicz z Rosjanką Szarapową i inna Serbka Iwanowicz ze Słowaczką Hanczuchową, która pokonała w ćwierćfinale rewelacyjnie spisującą się w Melbourne Polkę Agnieszkę Radwańską. Był to dziennik Radia France International. słuchają Państwo Paryża, a teraz przed mikrofon zapraszam Annę Rzeczyską i Piotra Bońskiego z przeglądem dzisiejszej francuskiej prasy.
Mandeville, dziennikarka Le Figaro, wyspecjalizowana w sprawach Rosji, publikuje w środowym wydaniu swej gazety artykuł poświęcony rozdźwiękom, jakie w łonie 27 krajów europejskich powoduje wzrost znaczenia Moskwy na arenie światowej. Zapowiadając zniesienie weta na negocjacje między Rosją a Unią Europejską, Polacy ponownie wnieśli do porządku dnia temat szczególnie ważny dla europejskiej polityki zagranicznej, temat wielkiego rosyjskiego brata. Od roku, przypomina Le Mandeville, stosunki rosyjsko-unijne były jakby zamrożone przez braci Kaczyńskich, doprowadzonych do wściekłości przez embargo nałożone na polskie mięso przez Moskwę i żyjących w prawdziwej obsesji i lęku przed nowym rosyjskim zagrożeniem. Ochłodzenie na linii Moskwa-Warszawa przyczyniło się do znacznego pogorszenia stosunków rosyjsko-unijnych, nadszarpniętych już przez zduszenie swobód politycznych w Rosji, kryzys rosyjskiego gazu na Ukrainie i masowe ataki internetowe prowadzone przez Kreml przeciwko administracji Estonii. Fazę burz przechodzą także stosunki rosyjsko-brytyjskie, które zaczęły się zdecydowanie psuć w momencie śmiertelnego zatrucia w Londynie antyputinowskiego opozycjonisty Litwinienki i których bynajmniej nie polepszyło niedawne zamknięcie biur British Council w Rosji. Ale wbrew temu, co by się mogło wydawać, stanowisko Rosji, która, jak mówi kandydat na prezydenta Dmitrij Miedwiediew, nie chce już być posłusznym uczniem, zamiast skłonić kraje Unii do większej solidarności, wprost przeciwnie, je dzieli. Wobec rosyjskich gróźb energetycznych kraje europejskie stanęły oddzielnie. Każdy z osobna próbował ratować swą skórę, zapewniając tylko sobie dostawy gazu. Jak powiedział Joschka Fischer, były minister spraw zagranicznych Niemiec, Unia Europejska pozwoliła zniszczyć swe główne źródło jedności i zezwoliła Rosji na układanie programu stosunków rosyjsko-unijnych nie tylko w dziedzinie energii, ale także na przykład w wybuchowej kwestii Kosowa. Wydany w tych dniach raport European Council on Foreign Relations, na który powołuje się Laure Mandeville, w swym artykule proponuje, by zaklasyfikować kraje Unii Europejskiej do 5 kategorii, zależnie od tego, jaką prowadzą politykę wobec Rosji. Umownie można by je nazwać konie trojańskie, zaprzyjaźnieni pragmatycy, strategiczni partnerzy, podejrzliwi pragmatycy i wreszcie nowi bojownicy zimnej wojny. Do koni trojańskich Europejska Rada do Spraw Stosunków Zagranicznych zalicza Cypr i Grecję, kraje od dawna związane kulturalnie z Rosją, a obecnie zbliżone także do niej pod względem ekonomicznym. Cypr służy rosyjskim firmom offshore za główną przystań, jest także pierwszym inwestorem w Rosji. Grecja natomiast korzysta z wojskowego i politycznego wsparcia Moskwy w swej konfrontacji z Turcją. Jest także jednym z głównych inicjatorów ropociągu Burgas Aleksandroupolis, którego Rosja jest obrońcą. W kategorii zaprzyjaźnionych pragmatyków znajdujemy Bułgarię, która mimo że ekonomicznie zależy od Rosji, to broni ofensywnej polityki Unii na Morzu Czarnym. Do tej samej grupy raport zalicza Węgry, Słowację, Finlandię, Luksemburg, Słowenię i Maltę, podczas gdy Czesi, Duńczycy, Estończycy, Irlandczycy, Łotysze, Holendrzy, Szwedzi, Rumunii i Brytyjczycy są jego zdaniem raczej pragmatykami podejrzliwymi. W grupie strategicznych partnerów Europejska Rada widzi Francję, Niemcy, Włochy i Hiszpanię, cztery państwa utrzymujące intensywne stosunki z Moskwą i mające wpływ na zagraniczną politykę Unii Europejskiej. Za kombatantów zimnej wojny raport uznaje natomiast dwa kraje, Polskę i Litwę, zwolenniczki o wiele ostrzejszej linii politycznej wobec Moskwy. Na zakończenie swego raportu Europejska Rada do Spraw Stosunków Zagranicznych przestrzega. Mimo rozbieżności Unia Europejska nie powinna akceptować legalnego nihilizmu Rosji. Musi prowadzić politykę bardziej ofensywną i nie rezygnować pod żadnym pozorem z zasady poszanowania prawa. W tym samym Le Figaro znajdujemy artykuł na temat wtorkowej decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który skazał Francję za odmówienie francuskiej lesbijce prawa do adopcji dziecka. Jak pisze Delphine de Melouvre, skutki tego wyroku porównać można do efektu bomby. Emmanuel B., 45-letnia nauczycielka, która w 1998 roku złożyła w służbach socjalnych swojego departamentu prośbę o zezwolenie jej na adoptowanie dziecka, wyznając jednocześnie, że żyje w homoseksualnej parze z inną kobietą, otrzymała odmowę pod pretekstem braku w takim związku ojcowskiego punktu odniesienia. Jednocześnie jednak prawo francuskie pozwala na adopcję ludziom samotnym, nie wnikając w ich orientację seksualną. Europejski Trybunał Praw Człowieka, który zauważył ten brak logiki, nie mógł wydać innego wyroku, jak ten skazujący państwo za dyskryminację. Jak podkreśla prawniczka pracująca w sądzie apelacyjnym w Rouen, która jest jednocześnie członkinią Wyższej Rady do Spraw Adopcji, Marie-Christine Le Boursicot, na decyzję Trybunału w Strasburgu wpłynął także fakt, że 9 krajów europejskich pozwala już homoseksualistom na adoptowanie dzieci. Francja nie ma innego wyboru, jak dostosować się do swych europejskich partnerów, zmienić mentalność i praktykę. Bo z pewnością nie będzie miała dosyć pieniędzy, by wypłacić odszkodowania wszystkim homoseksualistom, którzy tak jak Emmanuel B. będą od dzisiaj wnosili skargi do Trybunału Praw Człowieka. Czy uważa pani, że decyzja podjęta przez Europejski Trybunał oznacza postęp? Pyta Le Figaro. Marie-Christine Le Boursicot odpowiada, co następuje. Z pewnością w ten sposób rzeczy stają się jaśniejsze. Do tej pory dominowała hipokryzja. O zezwoleniu na adopcję powinny decydować predyspozycje do bycia dobrym rodzicem, a nie orientacja seksualna. Poza tym uzyskanie zezwolenia na adopcję nie oznacza wcale automatycznie, że dziecko zostanie przyznane. W 2007 roku wydanych na przykład zostało 8 tysięcy zezwoleń. Tylko 5 tysięcy z nich zostało w końcu uwieńczonych sukcesem, czyli adopcją.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W Le Monde dzisiaj cała seria komentarzy na temat uspokojenia finansowej zawieruchy. Już na pierwszej stronie dziennik wyciąga z wydarzeń ostatnich dni praktyczny wniosek, pisząc w tytule, że Europa jest pod presją, aby obniżyć stopę procentową. W dwóch obszernych artykułach Pierre-Antoine Delomé przeprowadza gruntowną krytykę amerykańskiej rezerwy federalnej, która najpierw pod prezesurą Alana Greenspana prowadziła politykę monetarną zbyt luźną, utrzymując zbyt niską stopę procentową, co przyczyniło się do obfitości pieniądza na rynku i powstania balonu spekulacyjnego, a pod obecną prezesurą Bena Bernanke zareagowała za późno i za słabo. Prezesowi Rezerwy Federalnej autor zarzuca ponadto lekceważenie inflacji. Następnie jednak w ogniu krytyki dziennikarza Le Monde skwierczy i wije się Europejski Bank Centralny, którego grzechem było i jest z kolei to, że utrzymuje stopę procentową zbyt wysoką, co czyni, jak wiadomo, po to, by zdusić w zarodku właśnie inflację. Wychodzi na to, że presję na obniżenie europejskiej stopy procentowej wywiera nie kto inny jak autor artykułu. Staje się to bardziej zrozumiałe po lekturze na 14 stronie Le Monde artykuliku Martina Hutchinsona na ten sam temat. Jest on również krytyczny w stosunku do rezerwy federalnej, ale przynajmniej tłumaczy dlaczego. Niespodziewane i zdecydowane obniżenie stopy procentowej razem z pakietem fiskalnym Busha przedstawia on jako wystrzelenie całej dostępnej amunicji. To może zadziałać, ale jeśli nie uda się w ten sposób umocnić rynków nieruchomości i kredytu w USA, to rząd nie będzie już miał żadnego odwodu. Ponadto obniżenie stopy może rozpędzić inflację, kto wie, czy nie dwucyfrową nawet. Nawiasem mówiąc, dodaje autor, byłoby to zbawienne dla zadłużonych po uszy amerykańskich rodzin. Amerykańska stopa procentowa jest po wtorkowej obniżce niższa od wskaźnika wzrostu cen konsumpcyjnych. Może to wywołać przyspieszenie wzrostu, ale szkopuł w tym, że ani tani pieniądz, ani pakiet fiskalny Busha nie wspierają gospodarki tam, gdzie ona tego najbardziej potrzebuje. Sytuacja nie zmieni się, dopóki dłużnicy nie staną się z powrotem wypłacalni albo dopóki nie będą w stanie odsprzedać swoich domów. To zaś musi trochę potrwać. I dlatego przydałaby im się silna inflacja, której efektem byłaby dewaluacja ich zadłużenia. Naturalnie inflacja dwucyfrowa byłaby katastrofą dla innych działów gospodarki, ale tu autor raczy pokpiwać, wystarczy jeden problem naraz. Rozumiemy, że autor cytowany poprzednio tęskni za taką dwucyfrową inflacją w Europie. Korespondentka Le Monde w Warszawie, Celia Chauffour, dosłała do dzisiejszego wydania dwa artykuły. Jeden dotyczy żywej, jak zaznacza, polemiki, jaką wywołała publikacja książki Jana Grossa pod tytułem Strach o antysemickich aktach w Polsce powojennej. Drugi zaś skreślenie przez rząd subwencji dla Radia Maryja. Wspomniana polemika jest tak zażarta, pisze autorka, nie ze względu na fakty, które są znane, lecz z powodu ich interpretacji. Nie zajmuje ona żadnego stanowiska, zaznaczając jedynie, że podejście Grossa krytykuje się także w środowiskach poważanych za zasługi dla pojednania polsko-żydowskiego, na przykład w Tygodniku Powszechnym. I przypominając, że od upadku komunizmu, a szczególnie od lat 90. badania nad wspólną polsko-żydowską historią rozwijały się w Polsce intensywnie, jakkolwiek Instytut Pamięci Narodowej od 2005 roku lekceważy ten temat. Drugi artykuł dotyczy skreślenia Radia Maryja z listy priorytetowych inwestycji Europejskiego Programu Infrastruktury i Ochrona Środowiska i w konsekwencji pozbawienia go subwencji unijnych w wysokości ponad 15 milionów euro. Nie wyklucza to ponownych starań Radia o pomoc europejską. Równocześnie rząd bada okoliczności przyznania Radiu Maryja przez poprzedni rząd dotacji w wysokości 27 milionów złotych z Funduszu Ochrony Środowiska. Celia Chauffour dodaje, że według niepotwierdzonych przez zainteresowanego informacji prasy polskiej, dyrektor Radia Maryja, ojciec Rydzyk, miałby rzucić się w wir polityki w ramach partii nowo tworzonej przez archeokatolików z PiS-u i LPR-u.
Co nowego w Europie?
Marek Brzeziński.
Rada Europy podważa zasady, którymi kierują się ONZ i Unia Europejska, sporządzając czarne listy osób i organizacji mających związek z działalnością terrorystyczną. Według Rady Europy kryteria, którymi kierują się międzynarodowe organizacje, naruszają prawa człowieka. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy z siedzibą w Strasburgu z zadowoleniem notuje zwiększające się zjawisko wykreślania przez sądy z czarnych list grup i pojedynczych osób, które znalazły się tam, gdyż organizacje międzynarodowe zarzucają im działalność terrorystyczną. Terrorystyczną powiązania z terroryzmem. Według Rady Europy, Rada Bezpieczeństwa ONZ i Unia Europejska nie przestrzegają podstawowych praw określonych w rezolucji przyjętej we środę 23 stycznia. Nakłada ona na państwa członkowskie Rady Europy obowiązek użycia wpływów w ONZ i w Unii do poprawienia procedur dotyczących wprowadzania sankcji, tak jak to się dzieje w przypadku wciągania podejrzanych grup lub pojedynczych osób na czarne listy. Rezolucja pozostaje w zgodzie z hasłem Szwajcara Dicka Martiego, autora dwóch bulwersujących raportów, w tym jeden z nich dotyczył tajnych więzień CIA, który uważa, że zwalczanie terroryzmu nie może się odbywać kosztem praw człowieka. Te powinny być w każdym przypadku uszanowane. W 1999 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła praktykę określaną nazwą sankcji nakierowanych na konkretny cel, którym były określone osoby, a nie państwa. Praktykę tę zaczęto stosować w walce z reżimem talibów w Afganistanie. Z kolei Unia Europejska stworzyła swoją własną czarną listę po zamachach 11 września. Na liście ONZ znajduje się 370 nazwisk osób i 130 przedsiębiorstw. Lista Unii Europejskiej zawiera nazwiska 60 osób. Pociąga to za sobą konkretne sankcje finansowe. Automatycznie w chwili, gdy czyjeś nazwisko znajdzie się na jednej z list, banki zamrażają konta zainteresowanego, który otrzymuje tylko tyle pieniędzy, ile potrzeba mu na zaspokojenie minimum potrzeb. W Niemczech wstrzymuje się wypłacanie pomocy społecznej i odmawia wpisania do kadastru jako właściciela nieruchomości. Taka osoba ma także zakaz opuszczania terytorium Republiki Federalnej. To właśnie poszczególne państwa podają nazwiska osób podejrzanych o działalność terrorystyczną lub o kontakty z organizacjami terrorystycznymi. Według Rady Europy naruszana jest przy tym część praw człowieka. Przede wszystkim chodzi o brak gwarancji uczciwego procesu, w czasie którego podejrzana osoba miałaby szansę do obrony. Wpisaniu nazwiska na czarną listę nie towarzyszy żadne przesłuchanie, ani publiczne, ani za zamkniętymi drzwiami. Podkreśla to Dick Marty, który dodaje, że ani podejrzane osoby, ani grupy czy organizacje, przeciwko którym prowadzone jest dochodzenie, nie są poinformowane o tym, jakie zarzuty im się stawia, dopóki nie znajdą się na czarnej liście. Co więcej, jego zdaniem nazwiska niektórych osób zostają wciągnięte na listy, mimo że dana osoba jest zaledwie podejrzana, a nie wprost oskarżona o działalność terrorystyczną. Rada Europy domaga się, żeby stosując procedury prowadzące do wpisywania danego nazwiska na czarne listy, zawierały gwarancję, iż każda osoba będzie miała zapewnione prawo do obrony, była poinformowana o wysuwanych pod jej adresem oskarżeniach, miała możliwość odwołania się do niezależnej instancji i otrzymać rekompensatę w przypadku nieuzasadnionego naruszenia przysługujących każdemu praw. Według Dicka Martiego, jak już ktoś się znalazł na czarnej liście, to praktycznie nie ma szans na to, aby jego nazwisko zostało z niej wykreślone. Przykładem jest organizacja Mujahedinów Ludowych. Trybunał w Luksemburgu uznał w 2001 roku, że można Mujahedinów Ludowych wykreślić z czarnej listy, gdy okazało się, że organizacja zrezygnowała z jakiejkolwiek działalności wojskowej przeciwko władzom w Iranie. Decyzji Trybunału sprzeciwiła się Rada Unii Europejskiej, argumentując, że orzeczenie pierwszej instancji opierało się na mylnych przesłankach, a poza tym Mujahedini Ludowi wciąż znajdują się na indeksie u Brytyjczyków. To ostatnie jest według Martiego naruszeniem prawa, gdyż niezależna instancja, jaką jest Komisja do Spraw Organizacji Zakazanych, uznała, że rząd jej królewskiej mości naciągnął sprawę i łamie prawo. To tylko jeden z przykładów odnoszących się do organizacji. Podobnie sprawa ma się z pojedynczymi osobami, które mimo braku dowodów potwierdzających wcześniejsze podejrzenia o powiązania z grupami terrorystycznymi, nie są w stanie doprowadzić do wykreślenia ich nazwisk z czarnych list. Według Martiego już wkrótce Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu będzie musiał zająć się tą sprawą i rozstrzygnąć, jakie prawo obowiązuje na terytorium państw skupionych w Radzie Europy, czy rezolucje ONZ, czy Europejska Karta Praw Człowieka. Sprawa istotnie nie jest prosta. Możemy się zastanawiać, czy aby skutecznie walczyć z terroryzmem, czyli przeciwnikiem używającym określonych metod, należy robić to z podniesioną przyłbicą i przestrzegać praw człowieka. Kontrargumentem byłoby twierdzenie, że terroryzm można zwalczyć tylko w bezpardonowy sposób. No ale wtedy ktoś, niekoniecznie trzymający się poprawności politycznej, może sprzeciwiać się stosowaniu makiawelicznych metod.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Na plakacie spektaklu mrówka przenosi górę ciastek. Popychają do tego żarłoczność czy też pracowitość? Takie samo pytanie zadałam sobie, oglądając na deskach Teatru du Ranelagh sztukę zatytułowaną Inne życie. Jej autorem, reżyserem i wykonawcą w jednej osobie jest Emmanuel Vaca, aktor i mim. Vaca był uczniem wielkiego Marcela Marceau. Po uzyskaniu dyplomu przez 10 lat kierował warsztatami w tej samej szkole, której był poprzednio studentem. Aż pewnego dnia w milczenie mima wkradł się tekst. Emmanuel Vaca zaczął pisać sztuki, z którymi występował w Paryżu oraz na francuskiej prowincji i z którymi ruszył w trasę po całej Europie. Zagrał także na festiwalu OFF w Awinionie. W istocie jego język jest zrozumiały zarówno dla dorosłych, jak i dla małych widzów, dla wymagających teatromanów, jak i dla miłośników lżejszego gatunku. W swym najnowszym spektaklu przedstawił pewnego Victora Payet, sprzedawcę skarpetek z przeciwpoślizgowymi poduszkami, któremu marzy się tytułowe Inne życie. Cóż, kiedy jego codzienność składa się z nudnego marketingu, współzawodnictwa z kolegami sprzedawcami i pustych niedziel, kiedy śnią mu się niesprzedane skarpetki. Aż tu nagle pewnego dnia jego marzenie zostaje spełnione, choć nie zupełnie tak, jak się tego spodziewał. Chcąc przełamać wrodzoną nieśmiałość, Victor Payet zapisuje się na zajęcia teatralne, zapalony rolą Romea. Nasz bohater tak się zagra, że straci poczucie czasu i przestrzeni i stanie przed majestatem boskim. Na szczęście odnośne organy zdadzą sobie szybko sprawę z pomyłki i w drodze powetowania strat moralnych poniesionych z przedwczesnej śmierci Payetowi przyznane zostanie prawo do drugiego życia. Co zrobilibyście, gdyby dano wam podobną szansę? Pyta widzów Emmanuel Vaca. Oczywiście w takiej sytuacji niełatwo się pomylić. Chcąc być uczynnym dla bliźnich, można zostać wcielonym w krzesło. Próbując dotrzeć do początków życia, łatwo wylądować w kompanii plemników. Życie dyrektora generalnego fabryki skarpetek z przeciwpoślizgowymi poduszkami nie jest usłane różami. Wiodący nikomu robaczek świętojański ma swoje problemy, związane nie tyle z zanieczyszczeniem środowiska, co z ekspansywną działalnością ludzi pragnących wykorzystać to naturalne źródło energii świetlnej. Oglądałam spektakl Emmanuela Vaca z tak zwanymi mieszanymi uczuciami. Z jednej strony ujmuje on zaangażowaniem aktora i jego zdolnością nawiązania kontaktu z widzami. Z drugiej jednak brakuje mu narracyjnej płynności. Chyba spojrzenie z zewnątrz dodałoby zwartości pięknym obrazom i fragmentom tekstu, które pozostają jednak składanką, miast złożyć się w dramatyczną całość. Brawo natomiast dla poetyckiej wrażliwości artysty, którą zaraża swoich widzów. Wychodzimy uśmiechnięci i szczęśliwi jak dzieci po obejrzeniu teatralnej bajki.
RFI, Radio France Internationale.
Multimedia Stefan Rieger.
Zapowiedź rewolucji we francuskich publicznych mediach, zarówno w telewizji, jak i w sektorze audiowizualnym dla zagranicy, wiedzie na razie głównie do spiętrzenia łamigłówek i wątpliwości. Dotyczą one w pierwszym rzędzie niespodziewanego pomysłu prezydenta Sarkoziego, by telewizję publiczną pozbawić całkowicie dochodów z reklamy. Lecz dotyczą również przyszłego kształtu owego holdingu France Monde, czyli medialnej armaty, która ponieść ma głos Francji w świat. Na swej konferencji prasowej 8 stycznia Nicolas Sarkozy wyraził życzenie, aby France Monde, spółka powstała z połączenia chiracowskiej telewizji informacyjnej France 24, naszego RFI oraz frankofońskiego kanału TV5, ujrzała światło dzienne jeszcze w tym roku. Nie pójdzie to jednak zapewne jak po maśle, o czym świadczą choćby gniewne reakcje innych krajów francuskojęzycznych, współzarządzających telewizją TV5 i mających udział w jej budżecie, nawet jeśli Francja finansuje ją w ponad 80%. Rządy Belgii, Quebecu i Szwajcarii wyraziły jasno swą dezaprobatę i uprzedziły z góry, że wycofają się z interesu, jeśli międzynarodowa telewizja frankofońska przekształcona zostanie w instrument czysto francuskiej propagandy. Projekt potępił nawet jednoznacznie prezes Międzynarodowej Organizacji Frankofonii Abdou Diouf. Co niektórym włos również zjeżył się na głowie, gdy na wspomnianej konferencji prasowej prezydent Sarkozy dał wyraz przekonaniu, iż France Monde powinna zwracać się do świata wyłącznie po francusku. Odpowiada to z grubsza schematom myślenia, jakie znamy w tym kraju od co najmniej pół wieku. Francuskie elity nie wyobrażają sobie w ogóle, że można mówić innymi językami i co gorsza, nie chcą przyjąć do wiadomości faktu, iż francuski stał się w świecie marginalny, więc przesłanie w języku Moliera, wyjąwszy część Afryki, trafia z grubsza w próżnię. Od prezydenckiego credo w tej materii nie omieszkał się zresztą odciąć minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, zwerbowany do rządu socjalista, który ma różne wady, ale świat przynajmniej trochę zna. Nawiasem mówiąc, minister Kouchner słusznie protestuje, ale mógłby też posprzątać przed własnymi drzwiami. Od początku jego kadencji trwa bowiem anomalia, do której nie dopuszczono by w żadnym kraju respektującym niezależność informacji. Małżonka ministra, gwiazda telewizyjnego dziennikarstwa Christine Ockrent, prowadzi bowiem dalej, jakby nigdy nic, główny program polityczny na publicznej trójce, występując w roli rzekomo bezstronnego arbitra debat między politykami. Mało tego, tygodnik Le Point ujawnił właśnie, iż pani Ockrent dostaje 120 tysięcy euro rocznie za wygłaszanie co tydzień krótkiego komentarza na antenie telewizji informacyjnej France 24, której głównym sponsorem i patronem jest jej mąż jako szef MSZ-u. Związki zawodowe publicznej telewizji nie omieszkały też gromko zaprotestować przeciw temu, co nazywają konfliktem interesów. Ale to była jedynie mała dygresja. Zaskakujący pomysł Sarkoziego, aby zlikwidować reklamę w publicznej telewizji, wywołał taką lawinę reakcji, że szczegółowe roztrząsanie problemu musimy odłożyć na później. Na razie mnożą się same wątpliwości, zaczynając od pytania, gdzie znaleźć co najmniej miliard euro, które telewizja publiczna straci, jeśli zrezygnuje z reklamy. Rząd wskazał kilka możliwości. Opodatkowanie dochodów telewizji prywatnych, obłożenie minimalną taksą nowych technologii, jak telekomunikacja i internet, albo wreszcie sprzętu elektronicznego, jak telewizory czy komputery. Producenci podnieśli już zresztą larum, twierdząc, że nie mają żadnego marginesu, a więc musieliby podnieść ceny, co skrupi się na konsumencie. Pieniądze gdzieś są, więc zawsze można je znaleźć, aczkolwiek jedynym logicznym rozwiązaniem jest zapewne normalny, bezpośredni podatek, czyli podniesienie zbyt niskiej opłaty radiowo-telewizyjnej, o czym władza nie chce słyszeć, bo to bardzo niepopularne. Uwolnienie telewizji publicznej od balastu reklamy mogłoby być zapewne historyczną szansą, jak chcą wierzyć Bernard Pivot czy Jacques Chancel, weterani telewizyjnej prehistorii, swego rodzaju powrotem do źródeł, czyli do czasów, gdy studio telewizyjne było tygielkiem radiosnej, nieskrępowanej komercją twórczości, przyciągającym najlepszych realizatorów i artystów. Słowem do owej błogosławionej ery, gdy piwo trafiał pod strzechy z najlepszą literaturą, a Chancel federował przed ekranem trzy generacje, dziadka, tata i wnuczka, wypełniającym cały wieczór programem Le Grand Échiquier z udziałem Rubinsteina, Menuhina czy Karajana. Zapewne to se ne wraca. Polski nie róbmy sobie złudzeń, tym bardziej, że układ sił został całkowicie zafałszowany w wyniku prywatyzacji 20 lat temu pierwszego kanału telewizji, który w swoim komercyjnym wcieleniu nadaje odtąd ton całemu pejzażowi, ciesząc się hegemonią niespotykaną nigdzie w świecie, za wyjątkiem może Korei Północnej. Ale kiedy Jacques Chancel powiada, że jego dewizą było zawsze nie dawać telewidzom tego, co lubią, lecz to, co mogliby lubić, przyklaskujemy mu oburącz. Najwyższy czas, by nasi władcy puknęli się w czoło i wybrali między jedną z dwóch strategii: nieustannego obniżania poprzeczki albo podciągania w górę. Pierwszy wariant jest kuszący, gdyż ogłupianie narodu pozwala łatwiej nim manipulować. Ale po przekroczeniu pewnego progu ogłupienia, tenże naród stać się może żywiołem nie do opanowania, gotowym pójść za pierwszym lepszym populistą.
La radio du monde.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Dwie współczesne powieści opowiadają o drogach emancypacji. Bohaterka powieści Claire Dupont-Moneau wybiera jedyną drogę, jaka istniała dla kobiety we wczesnym średniowieczu. Wstępuje do niezależnego zakonu i zostaje jego przeoryszą, przeciwniczką autorytetu kościoła. Bohaterka powieści Michel Lebrun ma już za sobą młodzieńczy okres walk o utopię XX wieku. Jej droga do emancypacji wiedzie przez Syberię. Claire Dupont-Moneau twierdzi, że niczego nie wymyśliła. Bohaterka jej powieści La Passion selon Juliette, Pasja Juliette, żyła naprawdę w XII wieku. Jej historię spisał mnich Hugues Floreffe. Odnajdujemy go w powieści zbudowanej z dwóch współbrzmiących ze sobą monologów. Każdy zawiera inną wersję tych samych wydarzeń, inną wizję życia mieszkańców miasteczka Huy, należącego dziś do Belgii. Mała Juliette wprowadza nas do domu bogatego kupca i oprowadza po gwarnych ulicach. Młody Hugues otwiera przed nami drzwi klasztoru pełnego uczonych ksiąg, które przyozdabia iluminacjami. Sceny jak z holenderskich obrazów splatają się z buntowniczą refleksją bohaterów na temat religii i duchownych oraz kondycji kobiet. Juliette nie potrafi pogodzić się z małżeństwem w 13 roku życia, macierzyństwem w 14. Nie potrafi poddać się woli mężczyzn, męża czy księdza. Owdowiała w 19 roku życia, wstępuje do żeńskiego zakonu, który opiekuje się trędowatymi i zapisuje mu cały majątek. Claire Dupont-Moneau odtwarza jej słowami i słowami mnicha kontestatora atmosferę epoki, w której religia przenikała do głębin psychiki ludzkiej, ale Kościół jako instytucja był głęboko podzielony, epoki mistyków, heretyków i czarownic. Najciekawsza w tym dwugłosie jest różnica między dwiema postawami, dwoma punktami widzenia. Nęci by je nazwać żeńskim i męskim, ale ta sztampa nie oddaje oryginalnej koncepcji postaci. Hugues wątpi i czerpie wiedzę z uczonych ksiąg za murami klasztoru. Juliette ma intuicyjną mądrość i głęboką wiarę, która pchają do czynu. Na początku powieści Hugues opowiada jej bajki o rycerzach okrągłego stołu. Na końcu to on potrzebuje jej wsparcia duchowego, tak jak inni mieszkańcy Huy, którzy widzą w Juliette lokalną świętą. Role odwracają się, ale idą ze sobą w parze. Emancypacja nie jest walką o władzę, ale o własne, dobrze wybrane miejsce. Zdaje się nam mówić autorka Pasji Juliette, Claire Dupont-Moneau.
Thank you.
Michel Lebre proponuje nam podróż koleją transsyberyjską, tak jak na początku ubiegłego stulecia francuski poeta Sandras. Za jego czasów paryżanki nie jeździły samotnie na Syberię. W przeciwieństwie do poematu Le Transsibérien, którego gwałtowny rytm naśladuje stukot kół pociągu, proza Michel Lebre jest liryczna, przejrzysta i dyskretna, tak jak narratorka. Anna jedzie do Irkucka na poszukiwanie Gilla, z którym dzieliła marzenia młodości. Domyślamy się, że 30 lat temu usiłowali skłonić francuską partię komunistyczną do rewolucji. Na czerwonej kanapie w Paryżu zostaje Clémence, starsza pani, która dzieliła się z Anną wspomnieniami swej wielkiej i jedynej miłości. Czerwona kanapa to tytuł powieści. Obie postaci są dla bohaterki tym, czym katalizatory w związkach chemicznych. Obie pomogą jej odnaleźć siebie i rozpocząć nowe życie. Na razie Anna patrzy na sosny i brzozy, prawie niewidoczne w oceanie mgły i na swych przelotnych towarzyszy podróży.
Wszystko zdawało się odległe, niedostępne, za duże. Zabrałam ze sobą zbrodnię i karę. Zdawało mi się, że na niektórych twarzach czytam to samo, co u Dostojewskiego. Wyczerpującą historię tego kraju, jego melancholijny temperament, nieumiarkowanie, okrutną dzikość, ale także wielkość, burzę zastygłą w niebiesko-szarych oczach Rosjan.
Nad Bajkałem, u celu podróży, Anna rezygnuje ze spotkania z Gillem. Chyba nie tylko dlatego, że ożenił się i spodziewa dziecka, jak mówią sąsiedzi, ale ta wiadomość otwiera przed nią wolność, której nie znała.
W młodości zaciekle walczyłam o niezależność. Zdobyłam ją z biegiem lat do pewnego stopnia. Nie należałam do nikogo, nikt nie należał do mnie.
Wyższy stopień emancypacji Anna pozna po powrocie do Paryża, dzięki Clémence, której nie odnajdzie na czerwonej kanapie. Staruszka rzuciła się do sekwany w tym samym miejscu, w którym sfotografowała się przed laty z Polem, miłością swego życia. Tam właśnie, na nabrzeżu wyspy Saint-Louis, Anna, która przyszła pożegnać cień przyjaciółki, spotka miłość swego życia. Przekona się, że przynależność nie wyklucza wolności. Powieść Michel Lebre była na liście kandydatów do nagrody Goncourtów z 2007 roku. Za krótka, mieli orzec francuscy jurorzy. Czerwona kanapa otrzymała w końcu nagrodę Lista Goncourtów Polski Wybór, przyznawaną przez polskich romanistów pod egidą Instytutu Francuskiego w Krakowie. Nieoczekiwanym akcentem polskim w tej francusko-rosyjskiej powieści jest portret Anny Prucnal sprzed 30 lat na scenie paryskiego teatru Châtelet. Dżinsy, skórzana kurtka, piękna twarz, jej śpiew wyrażał nasze nadzieje i nasz gniew. Oklaskiwaliśmy ją na stojąco, wspomina Anna, kiedy w Irkucku dobiega jej uszu piosenka Suliko, śpiewana zdartym głosem matki dwóch synów zabitych w Afganistanie.
RFI, la radio du monde.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Nowy tydzień targowy zaczniemy od kultury. 23 i 24 stycznia w paryskim Pałacu Kongresów mamy Salon de l'Objet Culturel, czyli przedmiotów stworzonych w oparciu o wzory będące zabytkami sztuki. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla producentów takich przedmiotów, wydawców i dystrybutorów, wśród których znakomitą większość stanowią przymuzealne butiki. Ponad 200 wystawców zaproponuje reprodukcje znanych dzieł sztuki, ale i twory oryginalne, oparte lub zainspirowane klasyką. Znajdziemy tu zarówno pamiątki i bibeloty, jak i nakrycia stołowe, biżuterię, książki, plakaty, reprodukcje, papeterie, części garderoby, gadżety. Spotkanie to ważne, bo wiemy, jak łatwo o kicz w takich wypadkach, a chodzi o to, żeby rozpowszechniać, udostępniać i przechowywać w pamięci narodowej, ale kiczowi mówimy kategoryczne nie. Miejmy nadzieję, że i zaopatrzeniowcy butików będą tego samego zdania. Reprodukcje dzieł sztuki są również bardzo częstymi prezentami w interesach. Ponoć turyści będący głównym odbiorcą tego typu przedmiotów stanowią tylko 80% kupujących. Dla tych, których interesują wyjazdy do wód, jak to się pięknie kiedyś nazywało, mamy Thermalis, czyli targi spa i talassoterapii od 24 do 27 stycznia w Carousel du Louvre. Poza propozycjami wypadów zdrowotnych, na targach można znaleźć najróżniejsze produkty, na przykład kosmetyczne, które pozwolą odzyskać utraconą lub utrzymać zdobytą formę, a także poznać różne rodzaje masaży i inne sposoby zrobienia dobrze swemu ciału, a w konsekwencji i duszy. Ale główną atrakcją będą jednak oferty ośrodków zajmujących się przywracaniem naszym ciałom chęci do życia. Część spośród nich to luksusowe centra z wielogwiazdkowymi hotelami i polami golfowymi, ale nie wszystkie. I posiadacze mniejszych fortun mogą tu znaleźć coś dla siebie. Już od dawna wyjazdy do wód przestały być domeną ludzi zamożnych. Nie należy też zapominać o licznych wykładach i pogadankach, które być może nauczą nas, jak lepiej dbać o swoje zdrowie. Pozostając w zgodzie z ostatnimi tendencjami, organizatorzy położyli w tym roku nacisk na terapie odchudzające. Jeden z największych salonów dotyczących dekoracji wnętrz, Maison et Objet, odbędzie się od 24 do 28 stycznia w centrum Paris Nord Villepinte. Jest to jeden z największych tego typu salonów organizowanych w Europie, tym bardziej, że połączono kilka w jeden. W ramach Maison et Objet mamy kilka targów, jedne przeznaczone dla wydawnictw specjalistycznych, drugie dotyczące designu, gdzie będzie można zobaczyć czasami bardzo odważne, a zazwyczaj bardzo oryginalne propozycje plastyków, i trzecie ukazujące sceny z życia, czyli architekturę wnętrz. Dawne Salon du Meuble i Planète Meuble stworzyło Meuble Paris i to jest impreza, która odbywa się w tym samym czasie w centrum wystawowym Le Bourget. Oba salony są połączone. Organizatorzy zapewniają bezpłatny transport specjalnymi autobusami oraz bilety ważne w obu miejscach. Dzięki temu będziecie Państwo mogli za jednym zamachem zobaczyć projekt organizacji przestrzeni, jak i obejrzeć poszczególne przedmioty, które będą miały to samo zastosowanie, ale jakże inny wygląd niż taborety czy wazony, które widzimy na co dzień. Salon przeznaczony jest dla profesjonalistów, bo to dopiero oni wprowadzą te przedmioty na rynek, ale zawsze to tak miło popatrzeć.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Kryzys fonografii jest oczywisty od wielu lat. Jego naczelna przyczyna tkwi zaś paradoksalnie w latach szalonego boomu płyty kompaktowej z początku lat 80. Wtedy to właśnie przed szkodą i po szkodzie głupie firmy płytowe, uratowane przez kompakt z pierwszej topieli, zaczęły robić po raz drugi to samo głupstwo, mnożąc płyty ponad potrzebę. Dzisiejszy krach fonografii ma jednak jeszcze inny powód, całkiem innej natury. Od wielu lat zaniedbano planowanie na dłuższą metę, budowanie karier, gromadzenie bezcennych katalogów na przyszłość. Tymczasem katalogi zbudowane przez zapobiegliwych dziadków i ojców z lat 40. i 50. przechodzą powolutku do sfery wolnej od praw. Co gorsza, owe wielkie firmy całkiem zaniedbały politykę wznowieniową, choć w ich szafach leżą prawdziwe skarby, wielkie nagrania wielkich artystów, wokół których można by zmontować piękne i tanie serie wydawnicze na wzór przystępnych kolekcji klasyków literatury. Podczas gdy w wieżowcach urzędasy śpią, inicjatywę przejęto na niższych szczeblach. Miesięcznik muzyczny Diapason podjął w styczniu seryjne wydawanie raz na miesiąc płyty kompaktowej z takim właśnie zaniedbanym, a genialnym nagraniem z przeszłości. Pierwsza zawiera nigdy nie wznowione przez CBS Sony nagrania dwóch kwintetów Schuberta, Pstrąga z roku 1950 i wielkiego kwintetu C-dur z kwartetem budapeszteńskim z roku 1941. W tym nagraniu drugim wiolonczelistą jest Benar Heifetz, pianistą w Pstrągu jest Mieczysław Horszowski, a na kontrabasie gra Georges Molleu. Proszę posłuchać skerca z tego kwintetu. Płytę zaś kupić można za marne 5 euro korespondencyjnie w redakcji Diapazonu.
Audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas w dniu jutrzejszym. RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.